7 minut po godzinie 19 rozpoczynamy książkę na lato. Wszystko się zgadza, jest tak jak mówił Mateusz Rzepecki. I głowa boli, ale szklanka wody też jest i dzisiaj jesteśmy przygotowani do rozmów. Będziemy rozmawiać o aktorach, polskich aktorach międzywojnia. Dzisiaj wszyscy wspominamy zmarłego, uwielbianego i cenionego aktora Jerzego Sztura, a my będziemy rozmawiać o aktorach, którzy odeszli zdecydowanie dawniej i są też ludźmi, którzy bardzo mocno zapisali się w tej polskiej kinematografii. Razem ze mną jest autor wielu książek właśnie opisujących losy polskich międzywojennych aktorów, ale grających często także jeszcze po II wojnie światowej. Marek Teller, dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Pan się specjalnie do nas wybrał. Zazwyczaj rozmawialiśmy łącząc się tak studio-studio. Pan był w Warszawie, ja byłam w Szczecinie. Przeprowadziliśmy tak wiele, wiele rozmów o różnych pana książkach. Przede wszystkim książkach dotyczących Iny Benity, przedwojennej gwiazdy, o której wszyscy myśleli, że zmarła, a okazało się, że przez wiele lat żyła w Stanach Zjednoczonych. To zagadka Iny Benity. Byli też aktorzy kontra kolaboranci. Były też inne książki, choćby Historia Igo Syma. Byli też amanci II Rzeczpospolitej, piękne skandalistki, przedwojenne Miss Polonia, fałszywi arystokraci, czy ostatnio także Witold Conti. A teraz przed nami najnowsza, czyli Amantki II Rzeczpospolitej. To książka o niezwykłych aktorkach. Czy to jest tak, że pan, zbierając materiały do tych książek, już sobie je segreguje i myśli o kolejnej, czy za każdym razem zaczyna pan pracę od początku i zbiera te wszystkie materiały? Jak było w przypadku Amantek?
Jeśli chodzi o Amantki, to ja już kilka postaci wcześniej opisałem, chociażby w artykułach rozmaitych, które gdzieś się ukazywały na różnych portalach, więc tutaj chociażby biogram Hanki Karwowskiej czy Luli Kryńskiej, to już...
Bo czasami są to nazwiska, których wcale nie kojarzymy od razu z tym kinem międzywojennym.
Tak, ja też staram się właśnie łączyć te nazwiska bardzo znane, jak chociażby Jadwiga Smosarska, Elżbieta Barszczewska, Ina Benita z tymi mniej znanymi, czyli właśnie Baśka Orwit, już dzisiaj zupełnie niepamiętana, Alma Kar, czy chociażby nawet Hanka Karwowska, która zagrała rolę Teresy Sikorzanki w Strachach. No ale my bardziej kojarzymy te strachy PRL-owskie z Izabelą Trojanowską zresztą w tejże roli, więc tutaj staram się przypominać, łączyć to bardziej znane z tym mniej znanym i mam nadzieję, że też tutaj w tej książce to widać i jest to, myślę, przynajmniej z mojej strony, mam nadzieję, interesujący zabieg.
Wiele razy już pana o to pytałam, ale cały czas mnie to jednak intryguje. Jest pan młodym człowiekiem. Zaczął pan pisać o tym kinie międzywojennym jeszcze jako student kilka lat temu, odkrywając właśnie te niezwykłe losy Iny Benity. Jeszcze o niej dzisiaj tutaj przypomnimy. Czy kino międzywojenne jest czymś, co przeżywa teraz renesans, przeżywało renesans, czymś, co interesuje też młodych ludzi?
Myślę, że tak. Tutaj chociażby moi koledzy, powiedzmy po fachu, po piórze, to też są ludzie młodzi, chociażby Grzegorz Rogowski, który napisał książkę o aktorkach filmowych na emigracji. Więc myślę, że nawet właśnie te osoby się zrzeszają gdzieś tam w jakieś kluby miłośników retro i klimatów retro. Odbywają się różne jakieś imprezy w stylu retro, na które przychodzą też ludzie młodzi, ludzie, którzy tam gdzieś lubią się czy poprzebierać nawet w te stroje z lat 20. i 30., którzy gdzieś tam też...
Ubiegłego wieku, zaznaczmy.
Tak, ubiegłego wieku, którzy też z dzieciństwa pamiętają programy pana Stanisława Janickiego w Starym Kinie. Myślę, że to cały czas żyje, czy przeżywa renesans. Na pewno kilka lat temu był taki boom też na ten temat, bo wyszły książki i o Bodo, o Toli Mankiewiczównie, o Lodzie Halamie, o Hance Ordonównie. Pojawił się film Bodo, który też bardzo mocno jakoś utwierdził tych artystów międzywojennych w świadomości społecznej. Też odbywają się do dzisiaj nawet w miejscowościach różnych, z których pochodziły te gwiazdy, rozmaite festiwale, czy Nory Ney gdzieś tam w okolicach, w Wasilkowie, w tych podlaskich okolicach, czy w Lipnie festiwal Polinegri, więc gdzieś tam te inicjatywy są. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, sam widziałem, żyją tym tematem, bo naprawdę mieszkańcy Lipna są dumni z Polinegri i robią wszystko dla jej upamiętnienia. I to zarówno ci młodsi, jak i ci starsi. Więc myślę, że to jest piękne i to też łączy pokolenia, bo są jeszcze wśród nas ludzie, którzy jako malutkie dzieci widzieli te filmy w kinach na premierze. Są ludzie, którzy w czasach PRL-u oglądali je z rodzicami, chociażby w audycji w starym kinie. No i są ludzie, którzy oglądają je dzisiaj, bo i dzisiaj telewizja pokazuje, zwłaszcza Telewizja Polska, te filmy. Powstają też rekonstrukcje cyfrowe. Są festiwale i kina niemego, i kina w ogóle przedwojennego. Więc myślę, że tak. Myślę, że tutaj to będzie cały czas z nami. I mimo, że mamy już lata 20 w wieku XXI, to kino sprzed 100 lat nie jest nam aż tak dalekie, jakby mogło być, gdyby tego upamiętnienia nie było.
Co nas w tym świecie pociąga?
Myślę, że styl tych ludzi, klasa, to, że chodzili przynajmniej ci artyści po ulicy w garniturach z kapeluszami od najlepszych domów mody. Odbywały się przecież bale mody w hotelu europejskim. Były tytuły Arbitra Elegantiarum, był tytuł Królowej Seksapilu. Były konkursy piękności już wtedy, przecież wybory Miss. Więc myślę, że ten świat w tej takiej formie takiego glamuru, blichtru, tej mody, no jest czymś, co fascynuje, co oddziałuje na wyobraźnię, co do dzisiaj podoba się i mężczyznom, i kobietom, bo ten styl gdzieś tam cały czas wraca w modzie, gdzieś tam te fraki czasami się wyciąga na jakieś ważniejsze imprezy, czy przynajmniej niektórzy. Więc myślę, że tak, myślę, że tutaj jest sporo takich rzeczy, które mogą rozpalać wyobraźnię miłośników, nawet nie tylko miłośników kina, ale w ogóle tej kultury, tego stylu i tego świata, który po wojnie już tak nie wyglądał, jak wiemy.
Teraz państwo sobie pewnie myślą, no tak, ale to wszystko w Warszawie, to właściwie nas zupełnie nie dotyczy, nie ma najmniejszego związku ze Szczecinem. No i uwaga, to zupełnie nie jest tak, bo mimo, że jest to kino międzywojenne, to w wielu przypadkach te związki ze Szczecinem się znajdują. Jakieś drobne, ale są. Czasami w okresie międzywojennym, czasami powojennym. I tutaj zacznę jednak od tej książki, która jest przyczynkiem do tego naszego dzisiejszego spotkania, czyli od Amantek II Rzeczpospolitej i od Marii Malickiej, aktorki, która głównie robiła karierę, jeśli chodzi o film w tym kinie niemym, ale potem też ma na swoim koncie ważne role. Myślę, że o nich za chwilę powiemy. Ale ja tylko państwu zdradzę, że Maria Malicka, to tak możemy chyba powiedzieć z Wawrzyńcem Szwają, który dzisiaj ten program realizuje. Wawrzyniec kiwa głową, ale jeszcze nie wie, o co chodzi. Była też trochę naszą redakcyjną koleżanką, jak się okazuje, dlatego że kiedy za karę trafiła do Szczecina, to przez jakiś czas w Radiu Szczecin, w Polskim Radiu Szczecin, uczyła dykcji. No i to są takie smaczki i historie, które właśnie w książce Amantki II Rzeczpospolitej możemy znaleźć. To wszystko w tym budynku tutaj. Wawrzyniec na niego patrzy teraz właśnie w willi radiowej przy Wojska Polskiego 73. Kim była Maria Malicka dla polskiego międzywojennego kina?
Maria Malicka była aktorką zarówno właśnie kina, zwłaszcza kina niemego, chociażby takie filmy jak Mogiła Nieznanego Żołnierza, czy film Dzikuska, gdzie zresztą zagrała ze swoim przyszłym mężem Zbigniewem Sawanem, co jest dość istotne, bo on właśnie dyrektorem Teatru Polskiego w Szczecinie był. I tutaj później grała...
I nagrania z nim są jeszcze w naszym archiwum.
Tak. I później zagrała jeszcze w kilku filmach dźwiękowych, chociaż ta kariera filmowa nigdy nie była dla niej najważniejsza. Ona realizowała się przede wszystkim jako aktorka teatralna. Już jako dziecko recytowała w jakiejś takiej gali na cześć Kościuszki.
Całkowicie nie mając tremy.
Tak. Kościuszko pod Racławicami. Nie miała tremy, ale też została tak trochę... Tam z tego względu jakiś taki trik został zastosowany, że ona myślała, że nikogo nie ma, że tutaj mówi jeszcze na próbę, a tu już spotkała się z brawami, bo nie widziała publiczności, bo takie było tam oświetlenie,
światło,
czy właśnie przyciemnienie. No i w nagrodę tam dostała jakieś słodycze chyba nawet. No ale ten bakcyl został połknięty. Potem zaczynała właśnie w teatrze w Krakowie. Trafiła do Warszawy później, stworzyła teatr, własny teatr, Teatr Malickiej, który przez 4 lata funkcjonował, który tworzyła wraz z mężem swoim, Zbigniewem Sawanem, aktorem także. No i niestety właściwie w przededniu wojny cały ten jej taki świat, który sobie budowała, się rozpadł, bo najpierw rozeszła się z mężem, rozwiodła się po wojnie, ale rozstali się. Zdążyła się urodzić córka Małgorzata. Tak trochę się mówi, że to był taki prezent imieninowy, bo...
Do której panu udało się dotrzeć.
Tak. I właśnie Małgorzata Malicka powiedziała mi taką historię, że kiedy Zbigniew Sawan był już, romansował z Lidią Wysocką, aktorką, to Maria Malicka miała imieniny. To był luty 38. I Zbyszek zapytał się: Marysiu, co byś chciała na imieniny? A ona powiedziała: dziecko bym chciała. No i w listopadzie 38 urodziła się Małgorzata. Malicka Maria już podejrzewała, że Zbyszek ją zdradza. Myślała, że dziecko go powstrzyma przed odejściem do Wysockiej, no ale niestety się nie udało. No i na początku 39 roku przestaje istnieć jej małżeństwo. Co za tym idzie, przestaje istnieć jej teatr, bo Malicka zostaje z tym teatrem na głowie sama. Zaczynają się jakieś problemy, niewypłacone gaże. No i wybucha wojna. Malicka zostaje z dzieckiem, z matką. Zaczyna grać w teatrze Komedia, teatrze jawnym, czyli kontrolowanym przez okupanta niemieckiego, ale z polskim repertuarem dla polskiej publiczności. Początkowo w ogóle pracowała w kawiarni, ale wyłamała się gdzieś tam od koleżanek i zaczęła występować w tymże teatrze Komedia. W tym czasie, w 1941, zresztą też to się wiąże z jego synem, którego też opisywałem, bo po zabójstwie...
Myślę, że do tej postaci jeszcze wrócimy, opowiemy trochę więcej.
Tak, po zabójstwie jego syna Sawan trafił do Auschwitz w ramach represji na aktorach, bo nie było wiadomo, kto zabił, więc jakieś tam osoby, które ponoć figurowały na jakiejś liście sporządzonej przez syna przed jego śmiercią, jako potencjalnych wrogów syna aresztowano. Zbigniew Sawan trafił do Auschwitz. Maria Malicka robiła wszystko, żeby tego ojca swojej córeczki wyciągnąć z więzienia. Zaczęła chodzić po urzędach, zaczęła załatwiać za wszelką cenę uwolnienie Sawana. No i w tym czasie zaczęły się pojawiać plotki, a że Malicka spotyka się z jakimś Niemcem, jakimś majorem. W ogóle mówiono do tego stopnia, jakby ta spirala plotek doprowadziła, że nawet powiedziano gdzieś, że została ostrzeżona, podczas gdy została tylko ostrzeżona, żeby się nie pokazywała w tym, że w towarzystwie jakichś Niemców, żeby nie wzbudzać właśnie tych zbędnych emocji. No i po wojnie, kiedy przyszedł czas rozliczeń, komisje, sądy weryfikacyjne zdecydowały, że właśnie na kilka lat Malicka nie może występować w Warszawie i w kilku innych miastach.
Szczecina na tej liście nie było.
Tak, więc dzięki temu w 1941 roku Malicka zaczęła występować w Teatrze Polskim w Szczecinie. Wówczas pod dyrekcją Sylwestra Czosnowskiego, ale... Po roku bodajże uległ on wypadkowi. Na jego miejsce przyszedł, a jakże, Zbigniew Sawan. Jeszcze przyprowadził ze sobą małżonkę nową, czyli Lidię Wysocką. No i Maria Malicka została zepchnięta na drugi plan, bo tak to występowała. Jej pierwsza rola to była Joanna w cieniu. Ten powrót Malickiej, bo to był właśnie taki pierwszy spektakl dla większej publiczności po wojnie, był mocno kontrowersyjny, bo sądzono, że publiczność ją wygwiżdże, że będzie obrzucanie jajkami, nawet jakieś takie pogłoski krążyły, podczas gdy zobaczywszy ją, kiedy kurtyna się podniosła, publiczność powitała ją huraganem braw. Nikt nie miał do niej o nic pretensji. Powitano ją jak prawdziwą gwiazdę. Tutaj szczecinianie wykazali serce, wykazali jakby taki...
Wyrozumiałość
i brak jakichś uprzedzeń właśnie, które, jak wiemy, były błędne, no bo ona ratowała męża w czasie wojny. Zresztą była ponoć zaangażowana też w działalność konspiracyjną. Ratowała... To jest co prawda niepewna informacja, ale istnieje podejrzenie, że nawet ratowała żydowskie dzieci w czasie wojny. Ale wracając właśnie do Szczecina, Zbigniew Sawan się pojawił, no i ta gwiazda Malickiej przygasła. Ona przez 10 miesięcy nie pojawiła się na scenie, więc żeby sobie dorobić, żeby gdzieś tam móc działać, nie wypaść z obiegu, zaczęła uczyć dykcji właśnie w szczecińskim radiu. Więc tutaj też powiązania są mocne ze Szczecinem w ten sposób. Po czym przeniosła się chyba najpierw do Bielska-Białej, nie wiem, czy tam coś jeszcze było w międzyczasie, a później wróciła do Krakowa, do rodzinnego Krakowa, w którym była gwiazdą, który jej wszystko wybaczył, można powiedzieć. Nawet jeśli coś tam zrobiła nie tak w czasie okupacji, to wszystko jej wybaczono w Krakowie, a Warszawa właściwie do końca jej życia nie przyjęła jej z powrotem. Były jakieś gościnne występy, ale nigdy nie udało się przyjąć jej na stałe. Nawet w latach 70., kiedy miała bodajże do Teatru Rozmaitości przyjechać do Warszawy i tu występować, to dyrektor się obruszył, że właściwie czy my możemy, czy nam wolno za to, co ona robiła w czasie wojny. Więc te pogłoski, te plotki towarzyszyły jej do końca życia, więc właściwie została w Krakowie, dożyła sędziwego wieku, bo 94 lat. I w Krakowie została pochowana. Ponoć nawet, co takie smutne dosyć, nie pojawiła się delegacja z Warszawy na jej pogrzebie aktorska. Więc jakby to odrzucenie przez to warszawskie środowisko niestety pozostało do końca.
Ale taki los nie spotkał tylko Marii Malickiej. To był los, który spotkał wielu aktorów, którzy zostali w taki sposób osądzeni. Po latach dopiero się okazywało, że tak naprawdę ta ich działalność to była tylko przykrywka, że zajmowali się zupełnie czym innym, że gdyby nie to, co robili, nie uratowano by bardzo wielu ludzi. Pan o tym też pisał między innymi w książce Aktorzy kontra kolaboranci. Czy w zagadce Inny Benity również? To też jest historia, która właśnie Benity dotyczy. Czy szukając informacji na ten temat, musiał pan przejrzeć mnóstwo archiwaliów, dotrzeć do wielu świadków, żeby tak naprawdę stwierdzić, że ta historia, którą komuś tworzono przez ileś lat, wcale nie jest prawdziwa?
Tak, tutaj dużo archiwów się zachowało, dużo dokumentów, chociażby w Instytucie Pamięci Narodowej, w Archiwum Akt Nowych. Jakby tutaj chodziłem od archiwum do archiwum, szukałem jakichś materiałów. Oczywiście zachowały się też świadectwa aktorów, którzy gdzieś tam współdziałali z tymi osobami, którzy w czasie właśnie owych komisji i sądów weryfikacyjnych zeznawali na korzyść tych osób. Więc tutaj starałem się, też docierałem do rodzin, które widziały, które wiedziały o wielu rzeczach. Starałem się tak kompleksowo przedstawić tę historię, bo często, kiedy mówi się o teatrach jawnych, to zaraz rzuca się to słynne hasło, tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze. A wiemy chociażby od Heleny Grosówny, która zdążyła opowiedzieć o swojej działalności, że ona na przykład występując w teatrach jawnych, a występowała we wielu, bo i w teatrzykach rewiowych i właśnie na tych poważniejszych tak zwanych scenach. I ona sama powiedziała, że ona wchodziła na scenę, grała, a jednocześnie jednym okiem gdzieś tam wypatrywała, czy w teatrze nie pojawił się jakiś kolaborant, którego akurat śledzono i którego gdzieś tam drogę i codzienne czynności kontrolowano, badano właśnie w celu wydania później wyroku czy osądzenia tej osoby przez sąd wojenny, przez konspiracyjne sądy. Więc tutaj Helena Grosówna faktycznie, zresztą wiemy, że działała chociażby w ugrupowaniu Wachlarz, w czasie Powstania Warszawskiego pokazała się z jak najlepszej strony, jako bystra, dowodziła oddziałem, tak, jako pod pseudonimem bystra, dowodziła oddziałem Sokół. I tam kobiety, które były w tym oddziale, mówiły, że ona je ratowała, że ona podawała im jakieś wino grzane, nie wiem skąd wzięte wówczas w tych warunkach, że starała
może
się...
Może bez dodatków, ale jednak pomagało.
Tak, że to było ohydne ponoć wino, ale w tym wypadku pomogło, bo one zachorowały na krwawą dysenterię, więc tutaj konieczna była jakaś nagła pomoc i to rozgrzanie ich gdzieś tam tym winem pomogło. Różne historie opowiadano po wojnie o jej bohaterstwie, o jej postawie, o jej niezłomności, a synowi mówiła, że tylko biegała z plecakiem, co później dopiero syn gdzieś tam w czasie pobytu w Szwecji od jej dowódcy się dowiedział, co ona naprawdę robiła. Zresztą została jeszcze w czasie wojny odznaczona Krzyżem Zasługi, więc tutaj była już wtedy nagradzana za swoją działalność. No a jednocześnie grała w teatrach jawnych, więc tutaj pojawiała się na jakichś listach, powiedzmy tak zwanych w cudzysłowie potępionych aktorów, a w rzeczywistości była bohaterką. Niezbite są na to dowody. I takich historii było więcej, więc ja staram się właśnie pokazywać te dwie strony medalu, że to nie była tylko właśnie gra w teatrze, sprzeniewierzenie się gdzieś tam jakimś aktorskim zasadom, jakiemuś kodeksowi moralnemu, tylko wręcz przeciwnie. Ten kodeks moralny był bardzo bliski tym osobom i one po prostu stosowały kamuflaż. Nie mówiąc o tym, że reżyserzy, scenarzyści tych sztuk niejednokrotnie też to byli polscy twórcy i oni też starali się przemycać w tych swoich spektaklach elementy patriotyczne. W ogóle w Teatrze Rewiowym Jar pokazano chociażby, czy nie wiem, czy to był Teatr Rewiowy, w Teatrze Jar pokazano chociażby taką sztukę Krakowiacy i Górale, którą co prawda przemycono pod nazwą Sen Nocy Lipcowej, czyli niby tutaj nawiązanie do Szekspira, ale były krakowiaki, oberki, tańce ludowe ze sceny i ludzie, którzy widzieli ten spektakl, czuli ducha polskości patrząc na to, a też gdzieś tam te twarde stanowisko chociażby przedstawicieli jakichś tam grup wywiadowczych Armii Krajowej skazywało te osoby na jakąś infamię, na jakieś tutaj represje, podczas gdy oni występowali przemycając patriotyczny repertuar. Więc ja też tutaj badając to staram się pokazywać, że właśnie ci aktorzy, zresztą pisani aktorzy, no to byli ludzie zakamuflowani akowcy, bohaterzy, konspiratorzy, a nie jacyś kolaboranci, jacyś ludzie godni potępienia. Wręcz przeciwnie, myślę, że chociażby Helena Grosówna jest postacią, która zasługuje na niejeden pomnik w rodzinnym Toruniu i też w innych polskich miastach na pewno.
No ale później mogli za karę, to teraz biorę w cudzysłów, trafić do Szczecina. Wróćmy jeszcze do tych amantek. Kilkanaście postaci, albo bardzo znanych, albo mniej znanych, albo zupełnie zapomnianych. Wtedy, kiedy pan dokonywał wyboru, o kim napisać, a o kim nie. Czym się pan kierował?
Nie wiem, czy jest tu jakieś logiczne wytłumaczenie, bo ja mam często tak, że jakoś podświadomie czuję, że jakaś postać mnie interesuje, a jakaś nie. Często to wynika na przykład z tego, że akurat z jakąś osobą z rodziny udało mi się skontaktować. Na przykład fascynuje mnie życiorys. Fascynuje mnie jakaś taka geneza też kariery, bo chociażby Alma Carr, która występowała tylko w filmach jednego producenta, czy Baśka Orwid, która występowała tylko w filmach jednego reżysera. To też są ciekawe przykłady, że w jaki sposób robiono wówczas kariery, jak często właśnie przez jakiś też grunt prywatny, przez jakieś związki, relacje te kariery się rodziły, więc no właśnie tutaj staram się też łączyć to życie zawodowe z prywatnym, bo niejednokrotnie okazuje się, że one są ściśle ze sobą związane, bo chociażby Malicka i Sawan, z jednej strony małżeństwo, z drugiej duet aktorski. Leonard Buczkowski, Baśka Orwid, z jednej strony muza, z drugiej partnerka życiowa. O Almie Carr, inżynierze Gulanickim, który był producentem, też krążyły różne plotki, więc tutaj mnie na pewno przyciągają też te historie prywatne, te relacje też chociażby rodzinne, skomplikowane, wspomnienia, to, że mogę rozmawiać na przykład z danym krewnym, że on mi może coś opowiedzieć. No i też nieraz właśnie jakaś taka nutka podświadomości, że czasem jak już zacznę pisać, to jakby ta osoba mnie sama prowadzi, odnajduje różne materiały, czy w archiwach, czy właśnie poprzez te rodziny. A niektóre na przykład, no to trochę jest, nie wiem, jak może trochę jak z dzieckiem, znaczy nie jak z dzieckiem, albo jak z miłością, że albo się to czuje, albo się tego nie czuje. Ja na przykład do niektórych to czuję, a przy niektórych na przykład wiem, że nie podejmę się tematu, albo trochę mniej chętnie się go podejmę. No myślę, że tutaj ta dwunastka, no to są takie panie, które gdzieś tam chwyciły mnie za serce, ich historię, ich bohaterstwo niejednokrotnie, czy też kontrowersje z nimi związane, bo tutaj to są nie tylko bohaterki, ale są też postaci niejednoznaczne i ta niejednoznaczność też jest fascynująca, bo przecież lubimy pozytywnych bohaterów, ale kochamy też czarne charaktery i w filmie. W życiu może niekoniecznie, no ale w filmie jak najbardziej.
To myślę, że jeszcze o takim jednym czarnym charakterze porozmawiamy, ale tak sobie pomyślałam, że musiał pan przejrzeć też bardzo, bardzo dużo przedwojennej prasy, też takiej prasy trochę plotkarskiej.
Tak, tutaj największym dla mnie odkryciem jest na pewno magazyn Kino, bo to jest po pierwsze magazyn, co też może niektórych zaskoczy, z kolorowymi fotografiami, barwionymi co prawda, ale w kolorze. To jest magazyn, gdzie ludzie zdradzali wiele, że artystki potrafiły nawet się zwierzyć z tego, że nie wiem, tutaj przechodzą przez rozwód, że zostały matkami niedawno, że gdzieś tam wzięły ślub. No właśnie, no więc tutaj naprawdę dużo można się dowiedzieć. Jest na przykład też rubryka listów, gdzie można dowiedzieć się na przykład, jakie były kluby chociażby fanowskie istniejące wówczas, czy Bodomanki, czy Brodziszomanki, czy mniej oczywiste Kontimianki, czy nawet Karotki, czyli fanki Almy Kar. Więc to wszystko można wyczytać w tej przedwojennej prasie. No oczywiście te wywiady też są o tyle ciekawe, że dla mnie na przykład jako dziennikarza ciekawe jest to, jak wtedy pisano, bo nie robiono tak dużo zdjęć, więc na przykład opisywano pokój, w którym się znajdują te osoby, opisywano atmosferę, opisywano nawet czasami, co się piło w trakcie tych rozmów. Więc no jest to naprawdę fascynujące, wciągające, no i jest to dla mnie ogromne źródło, chociaż też tutaj zaznaczam, że no czasami artyści też kłamali, manipulowali, więc zawsze podpieram się też jakimiś dokumentami, materiałami, no i wspomnieniami bliskich. Więc tutaj też nawet to kino nie jest dla mnie jakby źródłem 100% pewnym, zwłaszcza jeśli chodzi o daty urodzeń tych pań, bo tutaj właściwie każda odmładzała się o 3, o 7, czasem nawet
co
o
najmniej
10 lat.
O rok.
Tak.
Co najmniej o rok. Myślę, że ten czas międzywojnia bardzo inspiruje nie tylko tych, którzy piszą książki, czy tych, którzy czytają, czy robią filmy, ale także muzyków. Marcin Masecki, Jan Młynarski, oni sięgają do tych przedwojennych szlagierów, ale muzyka zupełnie na nowo. Noc w Wielkim Mieście. Noc w Wielkim Mieście, Marcin Masecki, Jan Młynarski. My teraz wracamy do rozmowy w audycji Książka na Lato o międzywojennych aktorach i o tych, którzy mają taką cudowną, piękną kartę swojego życia i o tych takich trochę, no jakbyśmy mieli powiedzieć, że czarnych charakterach, to byśmy tutaj też znaleźli takie przykłady. Wcześniej rozmawialiśmy o książce ostatniej pana Marka Tellera, który jest dzisiaj naszym gościem, czyli o amantkach II Rzeczpospolitej. Teraz chciałabym przypomnieć o książce Upadły amant, historia Igo Syma, bo to jest taka postać właśnie bardzo, bardzo różnorodna i wzbudzająca, no różne też emocje. To człowiek, który wsławił się niezbyt dobrze.
Tak, ale jeszcze
chociaż miał szansę.
Tak. Właśnie tutaj warto wspomnieć na początku, kim był w ogóle Igo Sym. To był gwiazdor kina polskiego, austriackiego i niemieckiego. Przed wojną występował nawet z Marleną Dietrich w jednym filmie Café Electric. Nawet nauczył ją grać na pile muzycznej. I wiemy to na pewno, no bo ta piła się zachowała, którą on jej podarował w prezencie. Później ta kariera po nastaniu kina dźwiękowego się załamała nieco, jeśli chodzi o zagranicę, więc on wrócił do Polski, został gwiazdą rewi, operetki, ale gdzieś tam cały czas za tym wielkim światem, za tym światem kina zagranicznego tęsknił. No i po takim filmie Dyplomatyczna żona, który zrealizowano w dwóch wersjach językowych, po polsku i po niemiecku, pojawiła się propozycja roli w filmie Serenada w 1937 roku, roli skrzypka, i Igo Sym tę propozycję zaakceptował. Zagrał w tym niemieckim filmie. No i to
pochodził
jest
też z rodziny, która była polsko-niemiecka, polsko-austriacka, w związku z czym świetnie mówił po niemiecku.
Tak. Ojciec był Polakiem, matka była Austriaczko-Włoszką. Tak, tutaj też są niejednoznaczności, bo z tego terenu przygranicznego. Ale tak, zagrał w filmie Serenada rolę skrzypka, no i premiera się odbyła w Berlinie w kinie Gloria Palast, po czym kilka dni później, pod koniec listopada 1937 roku, w kinie Urania w Stettinie, czyli Szczecinie. No i to jest ciekawe, że po tym hucznym bankiecie, po wielkiej celebracji tego dnia premiery, Igo Sym się trochę urwał z tego bankietu i gdzieś tam opłotkami poszedł do siedziby szczecińskiej Abwery, która mieściła się przy Paradplatz, to chyba obecnie jest Aleja Niepodległości. I tam przyłapał go oddział wywiadowczy Port szczeciński, dowodzony przez Kazimierza Ziembiewicza, pseudonim Ziem. I sporządzono raport z tej obserwacji, który gdzieś poszedł na półkę i przez dwa lata nikt go nie wykorzystał. Myślano, że to jakaś tam pogłoska. Nie potraktowano tego ostrzeżenia poważnie.
Do czasu wybuchu wojny.
Tak, kiedy Igosym najpierw, co prawda, we wrześniu w Straży Obywatelskiej bohatersko pomagał ludności Warszawy w czasie obrony, po czym, gdy tylko nastała okupacja niemiecka, zaczął pracować w niemieckim urzędzie jako tłumacz, później przy rejestracji samochodów. Z czasem został dyrektorem kina dla Niemców. Potem został koncesjonariuszem Teatru Jawnego Komedia, dyrektorem Teatru Miasta Warszawy, a w końcu przyjął na siebie taką rolę naganiacza polskich aktorów do obrzydliwego antypolskiego filmu Heimker. Nawet mówiono o tym filmie, że jest polakożerczy. I tutaj właśnie za te wszystkie czyny, których się dopuścił, za tę współpracę z Niemcami, spotkała go kara śmierci. Czy wyrok był, to też tutaj w książce pisze, że nie wiadomo, czy był to wyrok, czy decyzja po prostu komendanta okręgu warszawskiego, wówczas jeszcze nie Armii Krajowej, tylko ZWZ, Związku Walki Zbrojnej. No i 7 marca 1941 roku w mieszkaniu przy ulicy Mazowieckiej 10 w Warszawie Igosym stanął twarzą w twarz ze śmiercią, można powiedzieć, z Romualdem Rozmiłowskim, który zastrzelił go właśnie z tego, w cudzysłowie, wyroku śmierci tego sądu podziemnego. Tak zakończył swoje dzieje. No, aktor, który był naprawdę wielką zagraniczną gwiazdą. Zresztą jakby tego było mało, też ten oddział, który go zabił, nazywał się Zakład Oczyszczania Miasta. Takie było rozwinięcie właśnie oczyszczania z tych kolaborantów, zdrajców. Więc niestety tutaj ta ciemna karta przeważyła szale i no po prostu Igosyma, można powiedzieć, nawet wymazano, i to dosłownie z powojennej pamięci, bo chociażby usunięto go w całości z filmu Złota Maska, czyli jednego z ostatnich filmów z jego udziałem, zresztą z Lidią Wysocką też w głównej roli. I tam ponoć chyba tylko na 3 sekundy miga postać Syma, podczas gdy była to jedna z postaci ważniejszych w tym filmie. Na film da się ponoć oglądać nawet, mimo tego wycięcia. Widziałem też, właśnie przeglądając prasę w internecie zeskanowaną przedwojenną, że nawet wydrapywano jego twarz z gazet przedwojennych. Pisano gdzieś tam SS na jego podobiźnie. Więc no, ta negatywna opinia, zresztą słuszna jak najbardziej, o Symie przetrwała bardzo długo i do dzisiaj oczywiście jest taka, ale ja też starałem się w tej mojej książce pokazać jakby całość tej biografii, jakby nie
obawiał
pokazywać...
się pan pisać o nim?
Nie, właśnie wręcz przeciwnie. Myślę, że zasłużył na to, żeby przypomnieć jego dzieje w całości, bo jeśli ktoś ma tak plugawy koniec, tak plugawą wojenną kartę, to często jakby jeszcze dorzuca się mu wszystko, co możliwe, a zarazem wymazuje wszystko, co dokonał wcześniej, czyli też te rzeczy dobre. No a tutaj też trzeba pamiętać, że jednak ten wkład w polską kinematografię Igosyma był naprawdę duży. Zagrał chociażby w Szpiegu w masce z Hanką Ordonówną. Występował z nią, koncertował z nią nie tylko po Polsce, ale też między innymi na Łotwie występowali razem. Był po prostu gwiazdą, królem rewii. Występował z Aleksandrem Żabczyńskim w takiej rewii, kto ma większe powodzenie, więc oni jakby jako równo ramię w ramię walczyli o te względy kobiece. Ponoć był trzecią osobą w kraju, która dostawała najwięcej korespondencji, bo właśnie te wszystkie fanki go zalewały listami, więc no to była ogromnie popularna postać. Też jeden z utworów jeszcze takiego, tak mówiąc o takich koneksjach czy połączeniach współczesnych, jeden z utworów, który grał, to była polska wersja utworu Love for Sale, który później, słynny szlagier, który między innymi nagrała z Tonym Bennettem Lady Gaga nie tak dawno temu, więc i takie ponadczasowe hity wykonywał, bo też był obdarzony. Różnie oceniano oczywiście jego wokal, ale był obdarzony, myślę, interesującym głosem. Śpiewał też taką słynną piosenkę Ach Ludwiko, miłością płonę dziką. Też śpiewał w Był taki numer rewiowy, że on ze sceny schodził i szedł po publiczności i pytał, czy pani chce być gwiazdą, więc umiał gdzieś tam z fankami nawiązywać relacje. Więc no, dla mnie to była niezwykła postać. Podobało mi się pisanie o tej postaci, mimo że to czarny charakter. No i też warto wspomnieć, że tuż przed swoją śmiercią, właściwie na 3 godziny przed śmiercią, odebrał z dworca brata Alfreda Syma, którego udało mu się wyciągnąć z oflagu za poświadczenie, że on jest Niemcem, za jakby tutaj dzięki wpływom Syma, więc gdzieś tam pozostał, powiedzmy, bratem i uratował swojego brata, więc też pokazywałem, że gdzieś tam te jakieś skrawki dobra też tu się w tej ciemnej, niewątpliwie figurze objawiały.
Są takie nazwiska, które się ciągle ze sobą łączą. Kiedy tutaj opowiadamy o różnych osobach, to zazwyczaj one występują w innych historiach. Jest ten Igo Sym, który no, pokazuje się właśnie w historii Savannah, czyli też Marii Malickiej. Igo Sym to też jest bardzo ważna postać w opowieści o Inie Benicie. I o niej bym chciała, żebyśmy jeszcze na zakończenie porozmawiali, bo pan jest osobą, która odkryła powojenne losy, w dużym stopniu odkryła powojenne losy tej aktorki, o której wszyscy przez długie lata myśleliśmy, że nie przeżyła II wojny światowej, że zginęła w kanałach po zakończeniu czy w czasie Powstania Warszawskiego, a okazało się, że ona żyła w Stanach Zjednoczonych, zmarła wiele lat później. Jej rodzina nie miała żadnego pojęcia o tym, co się z nią działo, jaką była wielką gwiazdą w Polsce okresu międzywojennego. A była to aktorka, która grała już bardzo nowocześnie, grała w trochę innych filmach też niż my najczęściej kojarzymy, kiedy myślimy kino międzywojnia, to myślimy o tych takich ckliwych komedyjkach. A Ina Benita to nie tylko takie komedie, to także naprawdę dobre filmy typu Ludzie Wisły Aleksandra Forda. Jakie były związki Iny Benity i Igo Syma?
Ina Benita była, można powiedzieć, partnerką Igo Syma, taką dziewczyną Igo Syma w latach 30., od 33 do 35. Zresztą ponoć zakończył się ten związek, kiedy Sym się zadłużył w Ordonce, z którą występował. Więc tutaj oni się rozstali, ale gdzieś tam zachowali przyjazne relacje. Występowali nawet razem w Teatrze Malickiej właśnie, Marii Malickiej, w jednym przedstawieniu w roku 38, więc właściwie tuż przed wojną. I Igo Sym zawsze miał do Iny słabość. Zresztą wielu mężczyzn, z którymi ona się rozstawała, później nawet po rozstaniu mieli do niej słabość. No i tę słabość Ina wykorzystała w czasie okupacji, bo Igo Sym, kiedy został koncesjonariuszem Teatru Komedia, to właściwie jej pierwszej zaproponował on razem z Romanem Niewiarowiczem, który jako zakamuflowany wywiadowca Związku Walki Zbrojnej tam się zatrudnił jako reżyser. Oni obaj właśnie Inie Benicie jako pierwszej zaproponowali występowanie w tym teatrze. Ale są takie zdjęcia, gdzie ona trzyma makietę tego teatru, kiedy jeszcze są wszystkie te kwestie organizacyjne omawiane, więc ona była takim trochę razem z nimi spiritus movens z tego Teatru Komedia. No i tę swoją przyjaźń z Symem wykorzystała tak, że poprzez ten kontakt z nim zdobywała informacje, przekazywała je Związkowi Walki Zbrojnej, czyli właśnie Niewiarowiczowi, pomagała w jego rozpracowaniu i dzięki jej między innymi informacjom udało się Syma zlikwidować, więc tutaj taka no, skomplikowana bardzo relacja, bo z jednej strony mieliśmy przedwojenną parę, a w czasie wojny no, ona na niego w cudzysłowie donosiła, ale w słusznej sprawie jak najbardziej, no bo brzydziła się jego postawą, kiedy on jej zaproponował, bo proponował jej rolę w filmie Haim Kerona, powiedziała z całą stanowczością, że ja w Polsce jadłam chleb, ja się nie zgodzę zagrać w antypolskim filmie. Więc tutaj to jest jej odpowiedź.
A jednak mocno. Po wojnie przez propagandystkę Polskiego Radia została nazwana hitlerowską dziwką.
Tak, niestety takie słowa na jej temat padły, co też trzeba powiedzieć, że właśnie te historie wojenne są bardzo niejednoznaczne, bo Ina owszem była partnerką, żoną później Niemca, ale Niemca Hansa Pascha, który działał w antyhitlerowskiej organizacji, który był zagorzałym przeciwnikiem Hitlera, który nazywał go głupcem, który ukrywał żydowską rodzinę w Berlinie. I nawet po wojnie jeszcze jakby tego było mało, zginął zabity przez Polaków w lesie w Dolnej Saksonii pod Rumspringę. Więc tutaj no, ta historia jest bardzo skomplikowana. Nie mamy na pewno czasu, żeby ją w całości opisać, ale jakby duża część...
Ale mogą państwo sięgnąć do książek właśnie Marka Tellera, ale nie tylko Marka Tellera, bo też warto zajrzeć do biografii Inny Benity Piotra Gacka. To naprawdę jest niezwykła postać i myślę, że warto przeczytać trochę informacji na jej temat. Kiedy dzisiaj pan kontaktuje się z rodzinami, właśnie także Inny Benity, rodzina jej mieszka w Stanach Zjednoczonych, czy z innymi rodzinami, to dla nich historia tych ludzi, którzy w Polsce w okresie międzywojennym byli wielkimi gwiazdami, jest czym?
Myślę, że jest bardzo ważnym elementem tożsamości, bo też rodzina Inny przyjechała do Polski, wnuk i wnuczka. Szli śladem, można powiedzieć, jej, bo pokazywałem, gdzie było chociażby bombardowanie przy Kilińskiego, gdzie ich ojciec, a syn Inny cudem przeżył.
Bo spadła na niego wanna i dziecko dzięki temu przeżyło.
Pokazywałem miejsce na Pawiaku, gdzie przyszedł na świat, gdzie jest na liście nazwisk. Też dzielę się z nimi na bieżąco różnymi odkryciami. Chociażby tutaj warto wspomnieć, że jest też szczeciński ślad w życiu Inny Benity, ponieważ jej kuzynka Natalia Florow-Buchak mieszkała przy ulicy Stanisława Dubois 34, jeśli się nie mylę, w Szczecinie. Oczywiście nie podamy, jaki jest numer mieszkania, no ale może ktoś z ulicy Stanisława Dubois 34 pamięta panią Natalię Florow-Buchak, która umarła w 1996, więc właściwie nie tak dawno temu, 28 lat temu. Co prawda jej grób na cmentarzu centralnym w Szczecinie jest niestety zlikwidowany, ale może jeszcze ta pamięć gdzieś o niej pozostała, zwłaszcza, że to była siostra Barbary Florow-Buchak, czyli drugiej kuzynki Inny, która była z kolei wybitną przedwojenną szachistką. Też z trochę ciemną, niejasną kartą wojenną, no ale faktycznie są to postaci bardzo ciekawe, nie tylko Inna, ale też jej kuzynki, myślę, że są postaciami interesującymi. I ja jakby tutaj wracając do rodziny Inny, cały czas też z nimi tymi odkryciami się dzielę i to drzewo genealogiczne cały czas poszerzamy, pogłębiamy. No i też sama Inna co jakiś czas jeszcze ujawnia różne rzeczy na swój temat. Niedawno dotarłem do świadectwa Hansa Pascha z obozu Gross-Rosen, bo on w czasie, właśnie a propos tego, że był antyhitlerowcem, no to trafił do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, trafił na Pawiak i swoje świadectwo zamieścił w takim dokumencie przejmującym z maja 45 roku, tuż przed zresztą jego śmiercią, bo zmarł w listopadzie. I napisał tam coś takiego bardzo ważnego, że cieszy się, że wojna się skończyła, że nadszedł czas rozliczeń, że ma nadzieję, że wszyscy, którzy dopuścili się tej zbrodni wojennej, niezależnie od tego, że są Niemcami, przedstawicielami jego narodu, że powinni zostać osądzeni, powinni zostać potępieni. I to pisał Niemiec. I mnie no, na przykład zmroziło to, jak czytałem to świadectwo, że Niemiec jednak potrafił wznieść się ponad swój naród i potrafił go jednoznacznie, jednogłośnie potępić. Więc to też dla mnie jest dowodem, że i Inna, wiążąc się z nim, wiedziała, że dobrze robi, że nie wybrała kogoś złego, złego nazisty, tylko wybrała po prostu Niemca, który znalazł się żył w takich czasach, w których nie mógł być sobą, znaczy nie mógł być jawnie sobą, ale niejawnie pomagał, ratował i walczył po stronie właściwej, po stronie antyhitlerowskiej, de facto wówczas antyniemieckiej.
Czy wróci pan jeszcze do Inny Benity?
Myślę, że gdzieś tam będzie cały czas do mnie wracała. No mam nadzieję, że po kilku latach może się uda gdzieś tam jakąś reedycję tej biografii Inny wykonać, napisać, wydać, bo jednak cały czas, tak jak wspomniałem, znajduję różne materiały. Znalazłem mnóstwo materiałów o jej rodzinie. Nawet znalazłem akt ślubu jej rodziców, choć niestety cały czas nie znalazłem jej aktu chrztu, a jej data urodzenia też była w 5 czy 6 wersjach podawana. Więc tutaj faktycznie będę się starał jeszcze badać. Nawet jeśli nie wydam jakiejś książki kolejnej o Innie, no to na pewno jakiś artykuł, jakieś uzupełnienia będzie można gdzieś tam na pewno odnaleźć jeszcze, bo postać jest fascynująca i te wszystkie postaci, które opisuję, to zawsze później jeszcze coś tam o sobie przypominają, do kogoś jeszcze zawsze można dotrzeć, coś uzupełnić. No i myślę, że to jest też piękne w tej pracy, że choć to kino jest sprzed 100 lat, to cały czas żyje i to dosłownie, bo cały czas odnajdujemy nowe materiały. Niektórzy nawet odnajdują co jakiś czas odnajdują zaginione filmy, więc i na to mamy nadzieję, że jeszcze coś nas zaskoczy, no bo ten świat jest niby odległy, a tak naprawdę bardzo, bardzo bliski czasami.
To myślę, że może być już puenta naszej dzisiejszej rozmowy, naszego dzisiejszego spotkania. Marek Teller przyjechał dzisiaj do nas, do studia, poopowiadać o swoich książkach. Rozmawialiśmy o różnych, ale przede wszystkim o amantkach II Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
A państwo znajdą i tę rozmowę, i inne rozmowy, które były w audycji Książka na Lato, oczywiście na stronie internetowej radioszczecin.pl w zakładce poświęconej tej audycji. A ja już dziękuję. Joanna Skonieczna. Do usłyszenia za tydzień też po godzinie 19:00. Wawrzyniec Szwaja. Razem mówimy dobranoc.